Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Halo, halo, raz, dwa, trzy, dobrze, będziemy zaczynać, to znowu ja, ale już na szczęście po raz ostatni. Opowiem Wam w krótkiej prezentacji o zastosowaniu SPF-a i BGP, mniej w ujęciu znowu teoretycznym, aczkolwiek to też, tego też nie chciałbym pomijać, bardziej w ujęciu jakiegoś konkretnego przykładu, po prostu którym się zajmiemy i spróbujemy sobie taką sieć z protokołem routingu dynamicznego skonfigurować. Oczywiście zakładam, że część konfiguracji będę tłumaczył, części nie będę być może tłumaczył. Jeżeli nie wiecie, co dane polecenie miałoby zrobić, to od razu pytajcie, ale oczywiście w linkach podam odniesienia do konfiguracji. Tak wygląda sieć, którą będziemy starali się skonfigurować, czy w której będę pokazywał wszystkie przykłady, tak, żeby nie pokazywać każdego przykładu w jakiejś innej topologii, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To zakładam, że macie swoją jakąś sieć, która jest połączona z dwoma operatorami, ale ma już również jakąś strukturę wewnątrz. W związku z tym no, można pokazać, że zarówno jakieś przykłady dla protokołu BGP, jak i przykłady dla protokołu SPF mają tutaj zastosowanie. Gdzie i dlaczego SPF? SPF jest dobrym protokołem routingu wewnętrznego, jest standardem, jest szybki. W przeciwieństwie do RIP-a pozwala na dużo bardziej zaawansowane kontrolowanie tego, co tak naprawdę w sieci się dzieje z punktu widzenia protokołu routingu. No i przede wszystkim są dostępne darmowe implementacje, tak? Zarówno Quagga ma demo na OSPFD i OSPFD do wersji trzeciej, czyli do IP wersji szóstej. Jest również OpenOSPFD, więc w zależności od tego, czy wolicie składnie a la Cisco IOS, czy wolicie nowe rozwiązania, nawiasem mówiąc bardzo fajne, ludzi z OpenBSD, tą drogę można wybrać. Przy czym no, oczywiście OpenOSPFD ma swoją dosyć specyficzną składnię. Opiera się o taki język a la Macra, więc po prostu trzeba się go nauczyć, tak, no ale man jak najbardziej jest dostępny. Jak działa OSPF? W OSPF-ie wyróżniamy pewną hierarchiczność sieci. Zakładamy, że mamy obszar zerowy i inne obszary. Wszystkie obszary muszą być połączone do obszaru zerowego i przez obszar zerowy się ze sobą komunikują. Jest to taka ewidentnie po prostu struktura hierarchiczna, tak? Wymusza na osobie, która projektuje sieć OSPF-ową, pewnej koncepcji, jak to miałoby zrobić. Oczywiście stoi za tym jakaś geneza historyczna, ale stoi za tym również porządek, który się okazuje jednak bardzo fajny. Podobnym protokołem do OSPF-a jest ASIS. ASIS działa prawie w ten sam sposób, też wyróżnia ostrą hierarchiczność i jest stosowany przez prowajderów internetowych do utrzymania naprawdę bardzo dużych sieci. Też jest protokołem Link State, czyli w tłumaczeniu polskim łącze stan, chociaż pytanie, czy jest sens to robić. Tak jak powiedziałem, mamy obszar zerowy, czyli routery mają grupę jakichś interfejsów, które łącznie zaliczamy do obszaru zerowego oraz wyróżniamy pewne inne obszary, tak? Ten cały podział jest zrobiony głównie po to, żeby ograniczyć zasięg ewentualnych perturbacji z łączami czy z routingiem i dzięki temu z jednej strony móc oszczędzać zasoby routerów, czyli procesora i tak dalej, ale również z drugiej strony, żeby zachować pewną przejrzystość w sieci. Jeżeli mamy sieć, która ma 3-4 prefiksy, nie wiem, 3-4 klasy C w starym ujęciu, no to powiedzmy nie jest to zwykle problem. Chociaż już widziałem takie sieci, w której jedna sieć /24 jest tak rozsypana, że w tablicy routingu znajduje się około 100 wpisów do różnych sieci. No co jest problematyczne w utrzymaniu, tak? To oczywiście, że można tym zarządzać, oczywiście, że można, tylko pytanie właśnie, po co robić to w ten sposób. Czyli generalnie to, że wszystko będzie, czy szkielet naszej sieci jest w obszarze zerowym, inne obszary do niego dołączone, tam staramy się tak zaprojektować adresację IP, żeby to można było jakoś ładnie sumaryzować. W ten sposób w obszarze zerowym mamy zaledwie parę prefiksów, które następnie kierowane są do routerów, które już będą wiedziały, co z tym zrobić, a te routery mają właśnie interfejsy w innych obszarach. Jeżeli chcemy zapewnić jakąś redundancję, albo musimy zapewnić redundancję, to oczywiście obszar może być niepodłączony do obszaru zerowego, ale wtedy tworzy się specjalne połączenie, które nazywamy linkiem wirtualnym, czyli połączenie z tego obszaru, który nie ma bezpośrednio styku z obszarem zerowym, przez jakiś inny obszar. No i zagadnienie router ID. Zagadnienie router ID wynika z tego, jak OSPF działa. OSPF jest protokołem, który łączy stan, nawiązuje sąsiedztwa. To sąsiedztwo nawiązywane jest pomiędzy dwoma routerami. Routery identyfikowane są za pomocą czegoś, co nazywamy router ID. To router ID to jest najwyższy adres IP interfejsów routera i dobrze by było, żeby router ID było stabilne. Dlaczego? Dlatego, że sąsiedztwo jest nawiązywane pomiędzy router ID. Innymi słowy, jeżeli dopuści się do sytuacji, że router ID będzie wybierany losowo albo będzie wybierany z interfejsu, który potencjalnie może zostać położony, a macie jakieś inne interfejsy, dzięki którym będziecie w stanie nadal zapewniać routing, no to problem polega na tym, że w tym momencie zmieni się router ID i przez całą sieć przejdzie przeliczenie algorytmu shortest path first, ponieważ trzeba będzie przeliczyć jeszcze raz wszystkie ścieżki. To jest bez sensu, tak? W szczególności, jeżeli właśnie zaczynacie już myśleć o konwergencji zbliżonej do sekundy, a nie do paru sekund. Tak naprawdę tutaj moc procesora niewiele zmienia, tak? W związku z tym jest zalecenie takie, uniwersalne, to znaczy wszyscy producenci sprzętu i osoby, które się zajmują routingiem, się do tego stosują i zalecają tak, żeby tworzyć interfejs loopback, czyli te logiczne instancje interfejsów, które zawsze działają, dopóki router działa, niezależnie od tego, które interfejsy działają i żeby na sztywno przypisywać, jeżeli procesor OSPF-owy nieprawidłowo wybiera sobie adres, mimo tego, że w zasadzie wszyscy się do tego stosują, że powinien wybrać sobie w pierwszej kolejności adres interfejsu loopback, czyli tego logicznego. Jeżeli takiego interfejsu nie ma zdefiniowanego, no to przegląda listę interfejsów, które są w stanie up i bierze ten najwyższy adres IP w rozumieniu poszczególnych oktetów, czyli żeby wprost wskazywać interfejsy loopback. Wtedy macie bardzo stabilną topologię. Co więcej, jeżeli routerów nie jest bardzo dużo, to na podstawie już router ID jesteście się w stanie zorientować, który to dokładnie jest router. Bo czasami jest tak, że router ma 10 interfejsów, na każdym jest inna adresacja IP i dosyć ciężko zapamiętać, co na poszczególnych routerach macie. Jak wydzielić obszary w sieci OSPF-owej? Zagadnienie czysto praktycznie akademickie z jednej strony, z drugiej strony no niestety większość osób, które z OSPF-em mają do czynienia, niestety zostaje trafiony na ten problem. Nie ma też dobrych odpowiedzi oczywiście, niestety. Jest dosyć dużo dokumentacji, czy dosyć dużo miejsca poświęconego na ten temat w różnych książkach. No ale jakby jasnej odpowiedzi, jak na pewno trzeba to robić, nie ma. Tutaj podałem przykład, tak? Mamy sobie tą sieć, to są nasze routery brzegowe. Tu mamy jakąś sieć, która no, optycznie w tej sieci to jest ewidentnie obszar zerowy, tak? No bo będzie tworzyła jakiś mniej lub bardziej zamknięty szkielet. No i mamy jakieś sieci satelitarne, czyli routery, które są gdzieś dalej, też mają jakieś segmenty swoje sieciowe podpięte, no ale ewidentnie jakby już w tym jakby tej chmurce szkieletowej nie uczestniczą. W związku z tym jest to jakby podpowiedź, że być może optymalnie będzie zrobić tak, żeby to był obszar zerowy, tak? Tutaj zwracam uwagę na to, że generalnie do obszaru zerowego przypisujemy nie tyle routery, co interfejsy. Oczywiście router może mieć wiele interfejsów i różne interfejsy mogą należeć do różnych obszarów, w związku z tym te kółeczka, chociaż może nie zawsze tak się mi udawało, to starałem się zawrzeć tak, żeby to one również dotyczyły konkretnych interfejsów, a nie całego routera. No i tutaj wyliczamy, czy wydzielamy osobny obszar. Ten osobny obszar jest po części na jednym z tych routerów jakby szkieletowych. Obejmuje dwa łącza bezprzewodowe i kablowe do jakiegoś innego routera, plus obszar obejmuje również segment, który jest podpięty do tego routera. I też możecie się spotkać z argumentacją, że w takim przypadku lepiej byłoby zrobić tak, żeby to był osobny obszar, albo nawet dwa obszary wydzielić tutaj, chociaż to już jest tak naprawdę trochę bez sensu. I tu, żeby był ostatni, znaczy jeszcze jeden obszar, który będzie podłączony przez link wirtualny, przez te dwa routery do obszaru zerowego. Czyli żeby to był osobny obszar, który będzie miał jakiś prefiks, tak? Będzie miał redundantne połączenia do szkieletu i dzięki temu będziemy mieli porządek w sieci. I to też jest dobra argumentacja. Problem polega na tym, czy jest sens tworzenia takiej magii w sieci o tak w sumie nieskomplikowanej topologii, tak? Drugi przykład, sytuacja, kiedy mamy router, redundantne połączenia do szkieletu plus połączenie do innego obszaru. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy tak naprawdę połączenie między routerami, które nie należy do obszaru, nie są w obszarze zerowym. No tutaj zalecenie będzie oczywiście takie, żeby skonfigurować sobie tutaj wirtualny link przez to połączenie, bo a nuż te dwa połączenia padną, w tym momencie ten obszar zostanie odcięty od obszaru zerowego i będzie musiał tutaj wymieniać ruch przez to połączenie przez inny obszar, tak? Dla redundancji jest to jak najbardziej możliwy scenariusz. No i tu mamy odbicie tej strony tak naprawdę, czyli też połączenie redundantne, kablowe i kablowe i bezprzewodowe. W segmentach ethernetowych OSPF ma w ogóle wiele rodzajów sieci. Te rodzaje sieci są niepowiązane jakby z medium fizycznym. Sieci broadcastowe, sieci niebroadcastowe, wielokrotnego dostępu, niewielokrotnego dostępu, sieci punkt-punkt, żeby wymienić te najbardziej powszechne. No generalnie Ethernet jest wybierany, Ethernet jest, no jak logicznie to rozumiemy, jest siecią rozgłoszeniową i tak się konfiguruje. OSPF nawiązuje sąsiedztwo. No i teraz w sytuacji, kiedy sieć jest broadcastowa, OSPF musiałby nawiązać pełną siatkę sąsiedztw. W sytuacji, kiedy mamy dwa routery, nie jest to problem. W sytuacji, kiedy mamy cztery routery, zaczyna to być problem. W sytuacji, kiedy mamy 20 routerów w obszarze, jest to już duży problem, tak? Routery wymieniają się pakietami OSPF-owymi. Nie dość, że tych pakietów może być w pewnym momencie już dosyć dużo, to jeszcze, co ciekawe, wszystkie będą musiały sobie zapewniać komunikację każdy z każdym, tak? Więc wymyślono też takiego w OSPF-ie, że w segmentach broadcastowych routery wybierają designated router i backup designated router. To są routery odpowiedzialne właśnie za nawiązanie połączeń i utrzymanie sąsiedztwa ze wszystkimi innymi, no ale z drugiej strony dzięki temu oszczędzamy ilość połączeń, tak? Mamy w segmencie designated router, backup designated router, które są wybierane na podstawie priorytetu plus innych charakterystyk, ale priorytet jest tu akurat decydujący jakby w pierwszej kolejności. I dzięki temu oszczędzamy ilość tych połączeń, pozostałe routery się ustawiają w stan broader, nawiązują sąsiedztwo z designated routerem, backup designated routerem, broadery nie nawiązują już sąsiedztw między sobą, mamy w miarę stabilną topologię. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Mówię o tym w kontekście poprzedniego slajdu. W sieci, która wygląda tak, lepiej by było, żeby backup designated routerem i designated routerem były te routery, czyli ewidentnie routery chyba trochę silniejsze, ponieważ używane jako routery brzegowe, niż na przykład ten router i ten router, które ewidentnie mogą ulec uszkodzeniu, co nie spowoduje tego, że nie będzie łączności z jakimiś innymi sieciami. W związku z tym, żeby ta topologia była stabilna, żeby nie trzeba było znowu wybierać designated routera, backup designated routera, dobrze jest taki wybór przemyśleć. Robi się to zasadniczo w ten sposób, że ustawiamy po prostu priorytety. Priorytety się przypisuje do konkretnego interfejsu, w związku z tym, że różne interfejsy mogą należeć do różnych obszarów, a router w jednym obszarze może być designated routerem, w drugim obszarze może być broaderem. Nie ma tutaj żadnego sztywnego powiązania, chociaż jeżeli jakby świadomie tworzymy topologię, to być może te związki będziemy jakoś jakby dużo szybciej wyłapywać. Tutaj widzimy, że ustawiamy sztucznie priorytet na zero. Ten router nigdy nie stanie się ani designated routerem, ani backup designated routerem, nawet jeżeli designated router i backup designated router, nie będzie już żadnego innego do wyboru, ponieważ ma priorytet uniemożliwiający stanie się designated routerem, backup designated routerem. Drugie zagadnienie, które widać tam na rysunku, to jest zagadnienie pod tytułem mamy dwa redundantne połączenia i zagadnienie jakby czysto praktyczne, tak? Zwykle jest tak, że podłączamy linki radiowe albo przez przełącznik do routera, albo bezpośrednio, tak? No niestety access pointy czy bridge negocjują zwykle 100 megabitów. No i w tym momencie z punktu widzenia metryki OSPF, która się głównie opiera o przepustowość łącza, takie dwa łącza byłyby dokładnie tak samo o takiej samej przepustowości, czy o takiej samej atrakcyjności z punktu widzenia przesyłania ruchu. Jeżeli mamy w tym momencie system, który jest w stanie load balansować ruch, no to możemy mieć problem, ponieważ to łącze oczywiście będzie przesyłać dużo więcej informacji niż łącze radiowe, tak? Mimo tego, że z punktu widzenia OSPF są dwie trasy o dokładnie takiej samej metryce. W związku z tym pojawia się kolejne zagadnienie. Po pierwsze, zmieniamy tryb domyślnej sieci w takim połączeniu na point-to-point, które oszczędza nam tego procesu elekcji designated routera, backup designated routera. W tym scenariuszu nie ma to w ogóle sensu, bo wiadomo, że są tylko dwa routery po obu stronach połączenia, ale również manipulujemy kosztem tych połączeń. Dzięki temu router wylicza sobie, na ile atrakcyjne będzie połączenie jakby to kablowe, na ile atrakcyjne będzie połączenie przez radio. No i w tym momencie po prostu pogarszamy trochę metrykę tego połączenia przez most 802.11. To oczywiście nie oznacza, że to drugie łącze w ogóle nie będzie wykorzystywane. W sytuacji, kiedy korzystamy z wolno dostępnego oprogramowania, czyli w szczególności z Linuxa, Tam jest możliwość load balancingu pomiędzy trasami o równej metryce, że dwoma trasami do tego samego prefiksu zainstalowanymi w tablicy routingu. No w pozostałych rozwiązaniach trzeba będzie się chyba trochę bardziej nagimnastykować. W każdym razie nie będzie to takie oczywiste, a biorąc pod uwagę, że nie będzie integracji z protokołem routingu, to generalnie się tego nie zaleca. W związku z czym będzie to sytuacja taka, w której w pierwszej kolejności będzie używane połączenie kablowe. Jeżeli to połączenie padnie, to dopiero zaczniemy używać połączenia radiowego, co być może ma sens. Chyba że będziemy się bawili w jakiś policy routing, no ale w tym momencie trzeba już uważać, bo w tym momencie mamy dwa mechanizmy wyboru routingu w sieci. Po pierwsze dynamiczny, który jakby dzieje się automatycznie, po drugie nasz jakby z palca, który sobie sami konfigurujemy. I to jest sytuacja, kiedy mamy dwa interfejsy do połączenia się do urządzeń. Jeżeli mamy jeden interfejs, to też możemy sobie poradzić. Konfigurujemy trunk 802.1Q do przełącznika. Do tego przełącznika podpinamy zarówno połączenie kablowe, jak i access point. No i w tym momencie, mimo tego, że mamy instancje logiczne interfejsu, na obu instancjach logicznych interfejsu robimy to samo, co poprzednio. Czyli jednemu z tych VLANów czy instancji logicznych interfejsu IP zawyżamy koszt połączeń przez to łącze i dzięki temu ta droga przez access pointa będzie wybierana w drugiej kolejności. Kolejna sprawa to jest sumaryzacja, czyli kwestia tego, żeby starać się po pierwsze zaprojektować sieć IP, jeżeli mamy do czynienia z dosyć dużą siecią, w sposób, który daje się po pierwsze skalować, po drugie daje się łatwo zarządzać. Druga sprawa to jest to, że oczywiście brak sumaryzacji, czyli to, co mamy teraz na rysunku. Oczywiście to jest przykład, tak? Bo tak naprawdę te problemy z sumaryzacją pokazuje się dobrze na przykładach, w których po każdym, z każdego obszaru wychodzi nam po 100 prefiksów. Tak? Czyli te prefiksy są zupełnie rozrzucone pomiędzy wszystkimi obszarami, no ale wtedy to nawet nie jest problem sumaryzacji, tylko problem zarządzania adresacją IP w sieci. Tak? Natomiast tutaj chciałem pokazać generalnie to, że jeżeli mamy taką sytuację, że ewidentnie jesteśmy w stanie zagregować pewne bloki adresowe IP, to tak naprawdę nie ma sensu wysyłać do obszaru zerowego czterech prefiksów, tu czterech prefiksów, tu czterech prefiksów, no bo w obszarze zerowym w tym momencie będziemy mieli 12 prefiksów, przy czym tak naprawdę tylko trzy bloki różnych prefiksów, w tym sensie, że równie dobrze możemy zrobić to w ten sposób i będziemy mieli po jednym prefiksie, tak? Z punktu widzenia obszaru zerowego to, że ten prefiks będzie tutaj zagregowany, nie ma żadnego znaczenia, czy nie ma żadnych złych stron w porównaniu do tego poprzedniego przykładu, ponieważ i tak dowolny ruch do tej podsieci musi przejść przez ten router, czy musi przejść przez te połączenia. W sytuacji tego obszaru tak naprawdę też nie ma dużej różnicy, jeżeli te routery są w stanie routować ruch w oparciu o wiele tras równolegle, tak? Bo tutaj widzimy, że tak naprawdę obszar 20 ma dwa wyjścia do obszaru zerowego, tak? Są dwa area border routery, które są w stanie ten ruch obsługiwać w ruchu z obszaru zerowego czy z innych obszarów do obszaru 20. Więc tu agregacja również ma sens, nie ma żadnych jakby przeciwwskazań, jeżeli mamy routery, które są w stanie routować do wielu różnych bram ruch do tego samego prefiksu. Jeżeli tak nie jest, to można się zastanowić, czy na przykład nie byłoby lepiej pobawić się tutaj w podział tego obszaru dużego na dwa mniejsze, no i jakoś znowu sterować polityką routingu na zasadzie przez ten router rozgłaszamy takie prefiksy, przez inny router rozgłaszamy takie prefiksy, mimo że zakładam oczywiście, że ten segment użytkowy jest i tak podpięty do jednego routera. Konfiguruje się to na routerze, który ma interfejsy zarówno w obszarze zerowym, jak i w obszarze tutaj wybranym, czyli akurat w obszarze 10. Konfigurujemy range i ten range jest rozgłaszany jako zagregowany prefiks. Kolejne zagadnienie to jest trasa domyślna. Sytuacja wygląda w naszym przypadku tak, że z punktu widzenia tego routera dowolna sieć w naszej sieci, czy dowolna sieć tak naprawdę i tak w internecie, osiągalna jest tylko przez jeden router, tak? Przez dwa interfejsy, ale przez jeden router. Czy ten router tak naprawdę powinien mieć wiedzę o tym, jakie inne prefiksy są w naszej sieci? No z punktu widzenia optymalizacji tej informacji routingowej nie, bo nie ma to żadnego znaczenia. On i tak musi wybrać trasę przez jeden albo przez drugi interfejs, zakładając, że oczywiście tutaj świadomie sterujemy tym wyborem mediów, to tak naprawdę w użyciu jest tylko jedna trasa, tak? Czy on musi posiadać nie wiem, 20, 40, 80 tras do naszej sieci, które i tak będą jako next hop wskazywały ten router, no nie musi ich posiadać. Co więcej, jeżeli będzie je posiadał, to jeżeli coś tutaj w odległym krańcu naszej sieci się będzie zmieniało, to ten router też będzie musiał się o tym dowiadywać. Znowu zupełnie niepotrzebnie. W związku z tym wymyślono coś takiego, są różne rodzaje obszarów w OSPF-ie, są obszary stub, czyli takie ślepe. Jest jeszcze obszar, który się nazywa Total Stub, czy Totally Stub, ale ja. I to jest obszar, w którym w ogóle nie dochodzą do routera żadne rozgłoszenia z sieci poza tą, do której jest połączony, czy obszaru, w którym jest połączony, za wyjątkiem trasy domyślnej. Tak? I to ma sens oczywiście w tym przypadku. Jeżeli stwierdzimy, że obszar jest nie dość, że stub, to jeszcze no samary, to dostajemy po prostu tutaj informację rozgłoszoną z góry o trasie domyślnej i to jest wszystko, co dostajemy, wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne do temu routerowi, żeby wykonywać efektywnie swoją pracę. Zwracam uwagę, że obszar stub musi być zdefiniowany zarówno na tym routerze, jak i na tym routerze. W pakietach Hello OSPF mamy bit, który mówi o tym, czy obszar jest stub, czy nie jest stub. Nie ma znaczenia, czy to jest totally stub, czy tylko stub, czy tu będzie no samary, a tu może być bez no samary i to nadal nawiążemy sąsiedztwo, ale generalnie oba routery muszą się dogadać w stosunku do tego, czy to będzie na pewno obszar ślepy, czy nie. Jeżeli się nie dogadają, to nie zostawi się nam sąsiedztwo, no i to jest jeden jakby z elementów troubleshootingu OSPF-a. I tutaj macie jeszcze przykład taki, w którym ten router nie dostaje żadnych prefiksów z zewnętrznych obszarów, natomiast te dwa routery rozgłaszają w procesach OSPF, rozgłaszają informacje o trasie domyślnej. No i to jest taka dosyć tradycyjna metoda. Można to robić jeszcze na wiele różnych innych sposobów, ale akurat tu mamy takie szczęście, że te routery wewnętrzne interfejsy mają w procesie OSPF, więc możemy to bardzo wygodnie zrobić. Słówko always jest jakby do naszego rozeznania, ale generalnie się je stosuje. Tak? Co ono oznacza? Generalnie to polecenie Default Information Originate pod procesem router OSPF powoduje, że te routery, jeżeli mają w swojej tablicy routingu wpis o routingu domyślnym, czyli te magiczne 4.0, to rozgłoszą ten wpis w routerze OSPF. Problem polega na tym, że one mogą nie mieć tego wpisu i tak się czasami zdarza, bo mamy routery, które prowadzą routing BGP i one nie mają trasy domyślnej, ponieważ pobieramy pełną tablicę routingu z internetu, czyli niezależnie od tego, gdzie chcielibyśmy się dostać, to i tak będziemy mieli jakiś prefiks, który będzie wskazywał na mniejszą lub większą dokładnością na tą sieć. Może się okazać, że te routery nie mają w tablicy routingu informacji o trasie domyślnej i w tym momencie przydaje się słówko always. To znaczy, niezależnie od tego, czy router ma w swojej tablicy routingu trasę domyślną, i tak w proces OSPF rozgłosi trasę domyślną wskazującą na siebie samego. Tak? Tu jest pewna pułapka oczywiście. Jeżeli mamy dwa routery, to ta pułapka jest mniejsza, prowadząca routing BGP, ponieważ jak za chwilę Wam pokażę, tutaj musi być, czy powinien być zapięty internal BGP. Otóż, jeżeli ten router rozgłasza, że jest domyślną bramką, a fizycznie to połączenie i tak już leży, ale ma wskazane w procesie OSPF, że ma to zawsze robić, no to oczywiście potencjalnie ten ruch może tutaj jakby być przyciągany do niego jako do domyślnej bramki. W tym momencie oczywiście jednak jak to połączenie już leży, to ten router w ramach sesji IBGP zestawionej z tym drugim routerem, tutaj połączenie oczywiście zakładamy, że działa, i tak będzie ten ruch przekierowywał do tego drugiego routera. Będzie to może mniej optymalne, ale będzie działało, czy powinno generalnie działać, no i w związku z tym jakby ta kwestia tego słówka always jest tutaj do rozważenia, tak? Czasami się to stosuje, czasami się tego nie stosuje, ale warto wiedzieć, co to robi. Macie jakieś pytania do OSPF-a? Tak. Tak. Oczywiście, znaczy no nigdy nie wymieniają pełnych tablic między sobą, zaraz o tym powiem. W sytuacji, kiedy ten router i ten router mają zapięte łącze i na tym łączu działa BGP, to dostają pełną tablicę od routerów jakby nadrzędnych, czy z innego systemu autonomicznego. Natomiast te routery między sobą w ramach sesji IBGP wymieniają tylko prefiksy, które uznają za bardziej optymalne niż te, które dostało od partnera. Tak? W związku z tym, jeżeli macie tutaj zapiętą, zaraz jeszcze będę o tym mówił, jeżeli macie tutaj zapiętą sesję IBGP i tu macie po 185, tysięcy prefiksów, to tutaj zobaczycie, że one się wymieniły w zależności od tego jeszcze z jakimi operatorami jesteście spilowani, czy jakoś kształtujecie swoją politykę routingu, czy nie. To tutaj możecie zobaczyć na przykład, że ten router rozgłosił do tego 30 tysięcy prefiksów, a ten do tego rozgłosił 1000. Natomiast w sytuacji, kiedy ten peering tu pada, no to ten router dostaje od tego routera i tak wszystkie informacje w ramach tego, że ten już nie ma innych, bardziej optymalnych tras, bo nie ma tak naprawdę żadnej trasy. Jeszcze jakieś pytania? Oczywiście możemy do tego jeszcze później wrócić. Protokół BGP, mówiłem o tym już trochę wczoraj, teraz tu chciałbym powiedzieć trochę dokładniej. Protokół BGP jest używany pomiędzy systemami autonomicznymi. Wymienia pomiędzy, czy generalnie zasada jest taka, że wymieniamy osiągalność pewnych prefiksów. Ja będę teraz używał nie do końca poprawnie słowa peering. Peering to jest generalnie, no oficjalne słownictwo mówi, że peering to jest jakby reguła biznesowa wiążąca dwie organizacje, które mają swoje numery AES i się wymieniają ruchem. Natomiast no, w potocznym znaczeniu peering to jest po prostu sesja BGP zapięta pomiędzy dwoma routerami, także weźcie to pod uwagę. BGP jest opisane w RFC, do niedawna to było 1771, teraz jest nowe RFC, wiążące w sobie 1771 plus całą masę rozmaitych rozszerzeń, które z czasem do tego RFC były dopisywane i operatorzy, czy generalnie producenci sprzętu po prostu to implementowali. W związku z tym teraz jest 4271, można sobie ściągnąć RFC, tam jest wszystko opisane, jak BGP działa, jak wybiera trasy, jak powinno być zaimplementowane, żeby działało na niezależnie od jakiego urządzenia tak samo. Mamy taką sytuację, że tak jak powiedziałem, BGP działa pomiędzy systemami autonomicznymi. Uznaje się, że system autonomiczny to jest po prostu grupa routerów zarządzanych przez jedną organizację, operatora, firmę, osobę, cokolwiek, tak? Numery systemów autonomicznych zaczynają się od zera, kończą się na 65 tysiącach. Numery systemu autonomicznego od 1 do 64511 są przyznawane jakby centralnie, czyli przez operatorów internet, przez regionalne rejestry internetowe. W Europie jest to RIPE. Chcąc uzyskać numer systemu autonomicznego, zgłaszamy się do RIPE'a i być może taki numer otrzymamy. Część jest uznana za prywatne, czyli można je wykorzystać wewnątrz własnego AES-u po to na przykład, żeby wyskalować sobie protokół BGP. My używamy na przykład w BGP Black Hole Group również prywatnego AES-a, nie ma żadnych powodów, żebyśmy używali publicznego numeru systemu autonomicznego, tym bardziej, że nie pirujemy się jakby, nie wymieniamy żadnych prefiksów, które mogłyby służyć do kierowania ruchu do nas. 23456 jest też zarezerwowany na migrację do 32-bitowych numerów systemów autonomicznych, no bo znowu, podobnie jak z IP wersją 4, zaczyna się trochę masowa histeria polegająca na tym, że Jezus Maria, zaraz się wszystkie numery systemów autonomicznych skończą i co będziemy robić wtedy, tak? W zależności o tym, kto o tym mówi i komu na tym bardziej zależy, to generalnie albo już sobie rwą włosy z głowy i mówią, że musimy to zrobić jutro. Są również osoby i firmy, które mówią, że spokojnie, to jeszcze trochę potrwa, zanim się te numery nam wyczerpią. Prawda jest taka, że jest bardzo duża liczba numerów systemów autonomicznych, które nigdy nie zostały wykorzystane, a zostały przydzielone różnym firmom. No i prawdopodobnie będzie taki program jak z IP wersją 4, że po prostu te numery będą zabierane tym organizacjom czy firmom, bo skoro nie używają, to po co mają mieć przydzielone. Nawet policzyłem, zebrałem te informacje z jakiegoś tam sajtu. Widzicie, 21 tysięcy jest widocznych globalnych, to około 21 tysięcy numerów systemów autonomicznych. ASN to jest po prostu Autonomous System Number. Numerów jest widocznych w globalnej tablicy routingu, co oznacza, że w okolicach 18 tysięcy numerów z jakichś różnych powodów nie pojawia się w globalnych tablicach routingu. To nie oznacza oczywiście, że one nie są używane, ale niekoniecznie muszą być publicznie rozgłaszane. Mamy dwa rodzaje BGP. Nie dwa różne protokoły, ale dwie różne rodzaje sesji. Internal BGP to jest sesja zapięta pomiędzy dwoma routerami w tym samym numerze systemu, w tym samym systemie autonomicznym. External BGP, czyli eBGP, To jest sesja zapięta pomiędzy dwoma routerami, które są w różnych numerach systemów, w różnych systemach autonomicznych. Oczywiście domyślna konfiguracja jest taka, że IBGP może być ustawione, czy sesja IBGP może być ustawiona przez wiele hopów. Domyślna konfiguracja również zakłada, że sesja EBGP zestawiona jest bezpośrednio. Stąd czasami w konfiguracjach sesji EBGP widzicie to magiczne polecenie EBGP multihop i wskazanie ilości maksymalnych hopów, po jakich może być zestawiona sesja EBGP. No tak jakby RFC to określa, no i wszyscy jakby się do tego stosują. Tak? Oczywiście polecenie może być inne w zależności od tego, jaki macie, jakiego rozwiązania korzystać. Protokół BGP kojarzy z prefiksami, które rozgłasza, całą masę rozmaitych atrybutów, które muszą lub nie muszą się pojawić w związku z tym prefiksem, który jest rozgłaszany. Tak? Teraz omówię parę związanych z tym, jak można wybierać trasę, bo oczywiście zakładam, że tak naprawdę to będzie jedna z rzeczy, która będzie Was najbardziej interesować przy zapięciu się z jakimiś operatorami. Więc omówmy je pokrótce. Pierwszym podstawowym jest ASPAF. W BGP mniej patrzymy na konkretny prefiks, a bardziej patrzymy na ścieżkę, którą on przeszedł, ponieważ każdy ma swój numer systemu autonomicznego, to możemy traktować ścieżkę systemów autonomicznych jako swego rodzaju wskazanie, gdzie wysłać, czy jak, skąd otrzymaliśmy ten prefiks. Jest to, nawiasem mówiąc, też mechanizm wykrywania pętl, tak? Bo jeżeli widzimy, że numer systemu autonomicznego pojawia się dwa razy, oddzielony jakimiś innymi numerami systemów autonomicznych, no to ewidentnie jest to pętla, tak? Bo prefiks czy ruch powinien w teorii wyjść z systemu autonomicznego, przejść przez jakieś inne, po czym do niego wrócić. No i oczywiście wszystkie rozwiązania powinny mieć mechanizm, który wykrywa taką sytuację i próbując rozgłosić do kogoś prefiks, w którym jest pętla, implementacja powinna taki prefiks odrzucać. No i mamy przykład sytuacji, kiedy mamy jakieś prefiksy powiązane z systemami autonomicznymi i widzimy, że z punktu widzenia systemu autonomicznego 400 prefiks 180.10.16 jest widziany przez ASPAF, który ma postać 300, 200, 100. No i to się mniej więcej zgadza, bo jest 300, 200 i w numerze systemu autonomicznego 100 mamy faktycznie taki prefiks rozgłaszany, czyli ten prefiks rozgłasza, że u mnie możecie znaleźć adresy IP z tej puli, z kolei system autonomiczny 400 rozgłasza 650 i to też jest również jakby widoczne, bo AS500 stwierdza, że do tego prefiksu przechodzimy przez 300 i przechodzimy przez 400, czyli ASPAF to jest po prostu lista po kolei numerów systemów autonomicznych, tak? Drugi atrybut, który jest i którego się dosyć często używa, to jest local preference. Local preference jest lokalny, jak sama nazwa wskazuje, dla systemu autonomicznego i oznacza, jaką preferencję ma dany prefiks spośród tych, które otrzymaliśmy. Bo oczywiście może się zdarzyć, i tutaj właśnie taką sytuację pokazano, że dany prefiks otrzymujemy z więcej niż jednego źródła, tak? No i w tym momencie jak rozróżnić, przez który prefiks powinniśmy kierować ruch. Za chwilę o metodach wyboru ścieżki powiem, natomiast local preference jest pierwszym jakby cechą prefiksu, która jest brana pod uwagę, jeżeli mamy dwa takie same prefiksy. I to mamy taką sytuację, że zarówno router A, jak i router B otrzymały ten sam prefiks z routerów D i z routerów E. Są różne ASPAF, co jest całkiem zrozumiałe, ale prefiks jest dokładnie ten sam. Domyślny local preference to jest 100. W tym momencie, jeżeli zaczynamy zawyżać albo zaniżać, to oczywiście wpływamy na to, jak nasz system autonomiczny, przez które wyjście nasz system autonomiczny będzie rutował ruch do danego prefiksu. No i tu mamy taką sytuację, że ten prefiks przez to łącze ustawiliśmy sobie na 500, tutaj ustawiliśmy sobie na 800, no i w tym momencie widać, że te łącze, przez które oznaczyliśmy rozgłoszony prefiks na 800, będzie wybrane jako to łącze, przez które powinniśmy wypuszczać ruch do tego prefiksu. I community, czyli wartość, która jest jakby powiązana z prefiksem, no i ma przyznawaną jakby lokalne znaczenie w zależności od tego, co chcemy w tym community zapisać. Community jest zapisane, czy dla wygody ludzi jest używane w ten sposób, że używamy numeru systemu autonomicznego, dwukropek i jakiejś wartości. Nie zawsze to jest numer systemu autonomicznego, czasami jest jakaś dowolna wartość, ale z punktu widzenia chociażby publicznych community, które operatorzy nam rozgłaszają, czy umożliwiają używanie nam community, oznaczanie naszych prefiksów w tym community, no to zwykle tak się stosuje, no bo to jest całkiem logiczne, tak? Operator używa w tym momencie swojego numeru systemu autonomicznego plus plus tu jakieś wartości, która coś oznacza. Za chwilę pokażę Wam przykłady. Tak jak wczoraj pokazywałem na sesji o BGP Black Holingu, my używamy właśnie takiej notacji. 6499 to jest ten numer, nasz numer prywatnego AS-a. Następnie używamy jakiejś wartości, której przypisujemy znaczenie. Tak? I w tym momencie, otrzymując prefiks oznaczony takim a takim community, sprawdzacie sobie, co u osoby, która rozgłaszała ten prefiks, to community oznacza. I to jest przykład informacji, którą publicznie publikuje GTS. No dobrze. Tutaj widać, że numer systemu autonomicznego 8246 i są kolejne wartości po dwukropku. No i tutaj mamy informację. Jeżeli będziemy rozgłaszać prefiks do GTS-u, który zostanie oznaczony odpowiednim community, to GTS zobowiązuje się wykonać operację, którą tutaj jakby w komentarzu umieszcza. Tak? Na przykład, jeżeli oznaczymy swój prefiks przez 8246 dwukropek 2103, to oznacza to, że GTS, rozgłaszając ten nasz prefiks do TP-netu, trzy razy sprependuje ASPAF. ASPAF jest również mechanizmem, który pozwala na wybór ścieżki dalej w ścieżce niż local preference, ale jednak bardzo popularnym do tego, żeby zmniejszyć atrakcyjność prefiksu z punktu widzenia sieci, która te prefiksy będzie po drugiej jakby stronie internetu akceptowała. Czyli GTS w tym momencie pogorszy atrakcyjność tego prefiksu, jeżeli będzie starał się rozgłosić ten prefiks do TP-netu. Oczywiście jeden prefiks może mieć skojarzone ze sobą wiele community, w związku z tym możecie wykonywać wiele operacji jakby jednocześnie na tym samym prefiksie. No i właśnie, jak wybieramy trasę. W sytuacji, kiedy BGP dostaje ten sam prefiks wielokrotnie, no to sprawdza. Po pierwsze sprawdza local preference. Cisco jeszcze sprawdza tutaj wagę, która jest jakby typowa dla Cisco. Sprawdza local preference. Sprawdza następnie długość ASPAF. Czyli jest to jedna z rzeczy, na którą można wpływać. Jeżeli ktoś nie manipuluje u siebie local preference, to tak naprawdę wydłużanie ASPAF będzie, czy jest efektywnym mechanizmem do tego, żeby zmniejszyć atrakcyjność tego prefiksu, jeżeli ktoś będzie rozpatrywał właśnie taką, będzie musiał rozpatrzeć taką listę, bo dostanie ten sam prefiks od dwóch różnych, czy trzech, czy pięciu różnych źródeł, no a będzie to ten sam prefiks, tak? Najniższy kod pochodzenia, czy jakby najbardziej zaufany kod pochodzenia IGP, czyli protokołu routingu wewnętrznego BGP i wartość incomplete. Incomplete jest definiowana chociażby na przykład przy redystrybucji do BGP z jakiegoś innego protokołu routingu. W tym momencie dostajemy informację, że to jest prefiks incomplete. Najniższa wartość MET. MET to jest taki parametr, który pozwala nam w sytuacji, kiedy mamy dwa równoległe linki do jednego operatora, czyli pomiędzy systemami autonomicznego mamy więcej niż jeden peering, to MET pozwala nam wpływać na to, jak z kolei operator, patrząc na te równoległe peeringi, będzie preferował które z tych łącz. Sytuacja raczej rzadko spotykana w takich typowych scenariuszach, ale jednak w przypadku większych firm, to jest czasami używane. Trasa z eBGP jest bardziej godna zaufania niż ta z IBGP. To się może wydawać małym paradoksem, ale tak to faktycznie jest. O tym może kiedyś porozmawiamy, albo jak kogoś to bardzo interesuje, to możemy porozmawiać na przerwie. Router ID i najniższy adres PIRA to już się bardzo rzadko spotyka, żeby trzeba było zejść aż do tych wartości, żeby wybrać, która trasa jest lepsza. Tak naprawdę poruszamy się głównie w zakresie tych dwóch. Czasami jest również MED używany. Tak, właśnie zaraz będę o tym mówił, podając przykład. Pierwsze zagadnienie, które warto rozważyć, mówiąc o BGP, to czy w ogóle musimy go używać, bo nie zawsze musimy. W szczególności, jeżeli mamy jedyną trasę do internetu, to BGP jest nam zupełnie niepotrzebne. Dla sportu oczywiście możemy się w to bawić, natomiast pytanie, czy jest sens, ponieważ operator daje nam jakąś klasę adresową i kieruje tą klasę adresową na nasz router, a my mamy trasę domyślną i kierujemy ją na router operatora, tak? Nawet jeżeli jest wiele łącz, ale do tego samego operatora, nie zawsze trzeba stosować BGP. Chociaż wygodniej jest w zasadzie już dzisiaj stosować BGP, natomiast nie zawsze musi być taka, nie ma takiej konieczności, tak? Po pierwsze, wy możecie load balansować tym ruchem, po drugie, operator może to robić tak, żeby żadne z tych łączy nie było przeciążone, w związku z tym zastosowanie BGP nie musi być, nie jest w tym przypadku konieczne. W sytuacji, kiedy macie połączenia do dwóch operatorów, BGP jest tak najbardziej jakby polecane czy zalecane. W tym sensie, że jeżeli chcecie rozgłaszać jakiś swój prefiks, no to już musicie mieć jakieś mechanizmy współpracy z operatorami, jeśli chodzi o widoczność tych prefiksów. No i w takiej topologii faktycznie BGP się, w takiej topologii BGP faktycznie się stosuje. No i teraz właśnie a propos komentarza kolegi, porozmawiamy sobie, jak faktycznie używasz tych atrybutów, o których mówiłem przed chwilą, do tego, żeby sterować ruchem. Obciąłem tą sieć wewnętrzną, mamy tylko ten szkielet i naszą sieć, czy nasze połączenia z operatorami zewnętrznymi. Mamy nasz numer systemu autonomicznego, to jest 100 i mamy przyznany jakiś prefiks 10.10.10.0.24. Wartości są oczywiście przykładowe. Tu jest operator, który ma numer systemu autonomicznego 200, tutaj 300. Pierwsza sprawa to jest, jak skonfigurować sesję, no to chyba nie powinno być problemem. Podajemy adres, tu są oczywiście te podstawowe informacje, router ID, jaki adres chcemy rozgłaszać. Tutaj dodatkowo stwierdzamy, że nie chcemy rozgłaszać żadnych prefiksów bardziej szczegółowych, mieszczących się w tej sieci 10.10.10, która została nam przyznana, bo jest jeden z przykładów, który chyba mam jako przykład podany, bo oczywiście te mechanizmy, o których ja za chwilę opowiem, pozwalają nam sterować atrakcyjnością prefiksów i z jednej strony z punktu widzenia naszego systemu autonomicznego, z drugiej strony z punktu widzenia systemów autonomicznych w internecie. Dzielenie sobie prefiksów na mniejsze po to, żeby właśnie sterować ruchem dokładniej, też jest jednym z mechanizmów wpływania na to, która trasa zostanie do nas wybrana, ale mechanizmem dużo mniej skutecznym niż ASPAF prepending i w zasadzie no, rzadko spotykanym. W sytuacjach, kiedy macie sieć parę klas C przyznanych jako osobne, to w zasadzie nie ma żadnego sensu próbować męczyć się z dzieleniem tego prefiksu 24 na mniejsze, bo i tak z punktu widzenia większości operatorów za chwilę po prostu zostaniecie zagregowani i to wam nic nie da. Natomiast ASPAF jest jakby przenoszony, w związku z tym będzie dużo bardziej skuteczny. Tak czy inaczej, za chwilę być może do tego wrócimy. Podajemy adres sąsiada, podajemy w jakim jest AS-ie, podajemy description, jeżeli chcemy, to jest description dla nas. Wersja czwarta, można to pominąć i tak jest negocjowana. No i oczywiście jakieś tam hasło. To jest sesja eBGP, tak? Ponieważ numer systemu autonomicznego to jest 100, a tutaj podajemy, że to jest 200. Tutaj mamy wewnętrznego sąsiada, któremu podajemy, że to jest remote AS100, czyli ten sam, który jest tutaj. No i w tym momencie protokół BGP, czy implementacja protokołu BGP może się bardzo szybko zorientować, że jest to sesja eBGP. Tutaj moje uwielbienie dla tekstu z poprzedniego Confidence Ziazia jest wielkie, w związku z tym pozwoliłem sobie je zawrzeć w haśle, ale proszę się tego nie przywiązywać. Co chcemy w tym momencie osiągnąć? Czy co w tym momencie osiągnęliśmy, jeżeli to wszystko skonfigurowaliśmy? Zarówno do jednego, jak i do drugiego operatora rozgłaszamy sobie ten prefiks. Jeszcze jedna ważna informacja, mianowicie, żeby rozgłosić ten prefiks, który jest tutaj, BGP musi mieć w tablicy routingu trasy do tego prefiksu. BGP nie rozgłasza prefiksów, do których nie wie, jak faktycznie dotrzeć. No i oczywiście, jeżeli macie interfejsy w tej sieci, które są dokładnie tak jak ta maska, no to nie będzie większego problemu. Czasami się stosuje na routerach jakby większych. Jeżeli nie macie protokołu wewnętrznego routingu jeszcze uruchomionego, to na przykład się robi coś takiego, że się routuje całą tą klasę na 0.0. Po to, żeby ona była w tablicy routingu rozgłaszana, a ponieważ i tak zakładacie, że będziecie mieli bardziej specyficzne trasy do tej dużej klasy, to nie ma problemów z jakby blackholowaniem tego ruchu już na waszym routerze, tak? Czyli rozgłaszamy te dwa prefiksy do jednego i drugiego operatora, no i potencjalnie mogą nas spotkać różne problemy. Pierwszy problem jest taki na przykład, że stwierdzacie, że przez jedno z tych... Tak, zapraszam. Tak.
A co wtedy, jeżeli router z tej klasy 10.10.10.0 gdzie jest połowa tej klasy.
Nie rozgłasza. Nie, musi mieć w tablicy prefiksu osiągalność całości tego. Oczywiście to może być podzielone na wiele kawałków, ale musi być całość. Tak? Dlatego mówiłem o tym mechanizmie, że w sytuacji, kiedy na przykład konfigurujemy to dopiero, ale chcemy, żeby to się zaczęło rozgłaszać, to bardzo często robi się tak, że się pisze tam IP route 10.10.10.0, maska odpowiednia 0.0. Bo w tym momencie ten wpis już się znajduje w tablicy routingu i możemy go rozgłosić. Tak? To, że na razie nie wiemy, gdzie kierować ten ruch, to tak naprawdę nie ma sensu, bo dopiero to konfigurujemy. Co więcej, stosuje się to również normalnie już w pracy, ponieważ jak masz w sieci, czy zwykle się to stosuje w normalnej sieci, ponieważ gdy masz taką sytuację, że, spróbuję to pokazać na jakimś przykładzie, masz taką sytuację, że masz te dwa routery i tu sobie jest jakaś sieć, to tu nie ma problemu, no bo ta sieć jest na bezpośrednio połączonym interfejsie i ty i tak ją masz w tablicy routingu, tak? Problem polega na tym, że jak tu masz jakąś sieć inną niż tą, którą na tych routerach rozgłaszasz na zewnątrz, no to musisz mieć do niej możliwość dostępu, tak? No i w sytuacji takiej jak w tym przypadku, tak? Powiedzmy, że tu masz właśnie routing OSPF, tak? Ten routing OSPF rozgłasza ci jakiś inny prefiks niż ten, który masz tutaj, na przykład 20.20.20.0, tak? Każdy z tych trzech routerów kawałek tej klasy wrzuca na te dwa routery, no i te dwa routery łącznie mają pewien obraz do tego, jak osiągnąć tą sieć 20.20.20.0, tak? No ale co się dzieje, jeżeli na przykład ktoś przychodzi i ci tutaj robi moje ulubione ziazia, czyli likwiduje te trzy routery, tak? W normalnej sytuacji te routery wycofałyby rozgłaszanie swoich prefiksów tych 20.20.20. Czy to ma sens? Nie ma wielkiego sensu, ponieważ nie ma innej możliwości, żeby dotrzeć do tej sieci 20.20.20 niż przez te twoje dwa routery. Dodatkowo w tym momencie klapniesz prefiksem w internecie i jak klapniesz parę razy, to zaczną cię nie lubić, tak? W związku z tym lepiej jest zachować tą trasę nawet na 0.0, tylko po to, żeby ją dalej rozgłaszać, żeby nie powodować właśnie takich lokalnych niestabilności, tak? No bo zakładamy, że raczej tutaj ziazia nie zostanie wykonane, albo nawet jeżeli się zdarzy, to za chwilę to poprawisz, tak? Można wyłączyć synchronizację i w zasadzie nawet jest to zalecane. Niemniej jednak ja się spotykam się. Ja jestem przyzwyczajony i jakby widzę to u innych osób, które konfigurują BGP i zajmują się tym routingiem, że ludzie dla świętego spokoju robią to właśnie w ten sposób. Zaraz będę o tym mówił. Okej. Okay. Wróćmy do naszych teoretycznych rozważań. Mamy taką sytuację, że przychodzi do nas jednym łączem dużo więcej ruchu niż drugim. No i oczywiście w tym momencie mamy dwa podstawowe narzędzia. Albo rozdzielenie prefiksów, o którym już mówiłem, albo AS Path Prepending. Oczywiście w najprostszym ujęciu mamy te dwa podstawowe narzędzia, jest jeszcze trochę innych, ale te są najprostsze do zastosowania. Co możemy zrobić w tym momencie? Możemy pogorszyć atrakcyjność tego prefiksu przez operatora, którym ten ruch do nas dociera, tak? W tej sytuacji mamy taki układ, że przez ten AS przychodzi do nas ewidentnie dużo więcej ruchu niż przez ten AS. No i w tym momencie zaczyna się zabawa. Prependujemy sobie dwa razy AS PAW przez tego operatora, czy rozgłaszając ten prefiks do jednego z tych operatorów, czy operatora w AS-ie 200, prependujemy sobie tam dwa razy na przykład. No i patrzymy, tutaj jest przykład akurat z tego routera u operatora, że faktycznie trasa do naszej sieci została zdecydowanie pogorszona i ten router będzie wybierał teraz raczej, czy routery w tym systemie autonomicznym będą wybierały raczej trasę tędy, żeby wysyłać ruch do naszego prefiksu. Oczywiście po pierwsze może się okazać, że mimo prependingu się nic nie zmieniło i wtedy prependujemy jeszcze raz i patrzymy, czy to znowu odniosło skutek. No może się okazać, że tym razem tutaj mamy za duży ruch, a tu nie mamy go w ogóle, tak? Więc niestety jest to kwestia również pewnego doświadczenia z jednej strony, z drugiej strony zorientowania w tym, co robią poszczególni operatorzy, po trzecie również czasami po prostu prób i błędów pod tytułem, czy to już odniosło skutek, czy nie. Jeśli chodzi o sytuację odwrotną, mamy dwa łącza, jedno o mniejszej przepustowości, drugie o większej przepustowości, a mamy sytuację, która się nam nie podoba. Tędy to łącze jest właściwie już całe zapchane, a to prawie się nudzi. No więc tutaj oczywiście w kwestii samego systemu autonomicznego możemy stosować stosować local preference, czyli powiedzieć dla tras otrzymywanych przez ten router, że są one trochę lepsze niż trasy otrzymywane przez ten router, czy od tego routera, tak? No i robimy to w ten sposób, że znowu robimy route mapę dla sesji do sąsiada, do którego chcemy polepszać ruch i ustawiamy ją na dużo większą wartość niż ta wartość 100. No i w tym momencie wszystkie trasy otrzymywane od tego sąsiada będą miały lepszy local preference niż trasy przyznawane, czy trasy otrzymywane od tego sąsiada. Oczywiście można się bawić, bo ta route mapa może dodatkowo ustawiać te local preference tylko dla wybranych prefiksów, tak? Na przykład mamy taką sytuację, że przez to łącze chcemy wychodzić zdecydowanie, znaczy przez to łącze chcemy zawsze wychodzić do pewnych prefiksów, tak? Za wyjątkiem sytuacji, kiedy już to łącze po prostu leży, no to i tak oczywiście w tym momencie wyjdziemy tędy, no ale tylko do konkretnych prefiksów chcemy przechodzić przez to łącze. Zresztą chyba mam zaraz za chwilę taki przykład. Więc tutaj w tej routemapie po prostu ustawiamy dla wszystkich, nie ma kryterium match, więc dla wszystkich prefiksów ustawiamy local preference na dużą wartość. O, dokładnie. A tu mamy taką sytuację, że jest jakaś szczególna sieć, do której chcielibyśmy przechodzić przez jakiegoś operatora, a tu akurat jest ISPA wybrany, tak? No ale tutaj nie ma już tych przepustowości łączy, więc jest to zupełnie inny przykład. I proszę zwrócić uwagę, tutaj prefiks listą maczujemy w tej routemapie, która ustawia nam local preference, prefiks listą maczujemy, że dowolna trasa do tego prefiksu lub do dowolnie dokładniejszego prefiksu będzie zawsze miała ustawiony local preference lepszy przez tego konkretnego sąsiada, tak? Czyli w sytuacji, czy poza sytuacją, w której przez to łącze będziemy zawsze wychodzić do tego prefiksu. Poza sytuacją, kiedy to łącze pada, no to ta trasa będzie zawsze wybierana w porównaniu, czy w stosunku do tych. Co jeszcze? Jeśli chodzi o routing, to oczywiście możemy się zdać na mechanizmy BGP i routingu SPF tutaj, po to, żeby nam te routery wybierały, którą trasą sobie wypchną ruch do internetu. Bardzo często w sytuacjach, kiedy tu są jakieś firewalle, stosuje się właśnie mechanizm FSOP redundancy po to, żeby zapewnić jedną bramkę dla podsieci, tak? Żeby na przykład firewall, który nie jest w stanie zaakceptować wielu tras domyślnych, był w stanie wybrać tą jedną, a już mechanizm nam wybierze. No to jak mówiłem na sesji rano, nie wiem czy wszyscy byli, mamy VRP jako standard, Ciskowy HSRP, GLBP, OpenBSD-owy CARP. Idea jest taka, że rozgłaszamy jeden adres IP wirtualny z jednym wirtualnym MAC adresem. Wiele routerów jakby go współdzieli, w zależności od tego, jak do tego podchodzimy. Dla danej grupy jest to jeden adres, w przypadku GLBP mamy taką sytuację, że wiele routerów równolegle może wykonywać ten mechanizm forwardingu, przy czym robi to się w ten sposób, że mimo tego, że cały czas serwujemy jeden adres IP, to różnym hostom, które się do nas zgłaszają, żeby przekazać przez nas swoje pakiety, podajemy różne MAC adresy i to są MAC adresy różnych fizycznych interfejsów różnych routerów, tak? Czyli jest to, może nie wytłumaczyłem tego zbyt jasno, natomiast chodzi generalnie o to, żeby uniknąć sytuacji takiej, jaką mamy w VRRP na przykład, że mamy trzy routery, jeden z nich jest aktualnie wybrany jako aktywny w grupie i tylko on przekazuje ruch, tak? Pozostałe dwa się nudzą, potencjalnie marnując przepustowość łącz, którą mamy do dyspozycji. No w GLBP jest tak, że wszystkie trzy w teorii mogą przekazywać ruch, przy czym nie od każdego hosta w naszej sieci, tylko niektóre hosty będą miały wskazaną bramkę A, niektóre bramkę B, niektóre pozostałe bramkę C. To pominę dla referencji, gdzie znaleźć więcej informacji i ewentualnie czego szukać, jeśli chodzi o integrację z systemem. No i właśnie klapanie tras. Czy to wejście było znaczące? Dobra. Klapanie tras, czy mechanizm root flap dampening został kiedyś wymyślony po to, żeby ograniczyć takie sytuacje, kiedy ktoś właśnie albo się jeszcze bawi, albo dochodzi do awarii sprzętu i ten sprzęt się co chwila podnosi i pada, czy generalnie takiego propagacji znikania i pojawiania się prefiksu w internecie. Mówię o tym, czy generalnie obecnie się uważa, że root flap dampening jest niepotrzebny, a mimo tego dosyć dużo operatorów nadal go stosuje z różnych powodów. Mechanizm działa Właściwie chyba, no dobrze, może tu. Mechanizm działa w ten sposób, że za każde takie klapnięcie, czyli wycofanie prefiksu i za chwilę znowu pojawienie się, przyznajemy dla tego prefiksu pewien taką ustaloną wartość punktową kary, tak? Jeżeli taki prefiks sobie zbierze odpowiednio dużo punktów, to w tym momencie przestajemy się sugerować jakby tym informacjami o osiągalności albo nieosiągalności tego prefiksu. Po prostu ani go nie rozgłaszamy dalej, ani go nie używamy akurat otrzymanego od tego sąsiada. Jeżeli mija pewien czas, czas ten jest nazywany czasem half-time, czyli tam, no nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, bo to nie jest połową czasu, czy jakkolwiek. Mija czas half-time, ustalony jakby arbitralnie, zmniejszamy ilość tych punktów kary o połowę, tak? I sprawdzamy, czy ilość punktów kary spadła poniżej pewnego poziomu, który się nazywa reuse limit. No i w tym momencie, jeżeli spadła, no to znowu zaczynamy akceptować ten prefiks i go używać. Oczywiście, jeżeli znowu klapnie, no to znowu go tam podnosimy. Działa to mniej więcej w ten sposób, że za każde klapnięcie podnosimy sobie te punkty kary i mamy limit, powyżej którego już nie używamy tego prefiksu i mamy limit, poniżej którego muszą spaść punkty kary, żeby zacząć ten prefiks znowu używać. Oczywiście, jeżeli, no tak jak powiedziałem, on zacznie znowu klapać, to za chwilę to znowu poleci do góry, tak? I konfiguruje się to w ten sposób, że to jest akurat przykład z Quagi. W OpenBGPD, z tego co wiem, w ogóle mechanizmu nie ma. Panowie z OpenBSD twierdzą, że, no tak jak mówiłem na poprzedniej sesji, tak, dumpening wymyślili panowie z Cisco, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu, żeby CPU się mogło wyrabiać i oni nie będą w związku z tym implementować dumpeningu, bo tego już nikt nie używa. Prawda jest trochę inna. Niemniej jednak w Quadze mechanizm dumpening może dotyczyć tylko wszystkich prefiksów, które nasz proces BGP otrzymał. Na Cisco, na Juniperach czy na innych platformach sprzętowych tutaj można dodatkowo sobie za pomocą rootmap czy innych mechanizmów wybierania ruchu, klasyfikatorów wybrać, dla których prefiksów będziemy dumpening stosować, a dla których nie. Są jakieś patche zresztą na Quagę, które to dodają również, ale ja akurat nie sprawdzałem nawet, czy się dają skompilować. No i tu mamy przykład konfiguracji. Tak? Ustalamy, że ten czas half-life jest ustalone na 5 minut, czyli co 5 minut dla prefiksów, które są w dumpeningu, zmniejszamy o połowę punkty kary, wartości reuse i wartości suppress, no i ile maksymalnie minut może dany prefiks być przez jaki czas maksymalny dany prefiks może być jakby nieużywany przez nas. Słucham. Half-life. Znaczy, napisałem na jednym slajdzie half-life i na drugim half-time? Czy nie zrozumiałem twojego żartu dotyczącego pewnego powiązania z grą, którą wszyscy lubimy? Dobra. Teraz pytanie, czy rootframe dumpening jest używany w internecie, czy nie jest używany? No jest używany właśnie, o dziwo jest używany. Jest nawet projekt, który pokazywałem wam, na tej pierwszej sesji, tam jest link do dokumentu Fripa, który mówi o tym, żeby jeżeli stosujemy dumpening, to nie stosować go dla pewnych szczególnych prefiksów, które są z naszego punktu widzenia strategiczne, czyli na przykład root serwerów i tak dalej. Ten dokument został zastąpiony przez nowy dokument Ripowy, który mówi o tym, że dumpening jest zły, ponieważ vendorzy nie udostępniają statystyk dotyczących tego, znaczy na urządzeniach, które produkują w oprogramowaniu, nie udostępniają statystyk dotyczących poszczególnych prefiksów i tam czasów właśnie, kiedy one będą jeszcze trzymane, a które nie. Zarzut moim zdaniem bardzo dziwny, no ale tak być może musi być. No generalnie jeżeli stosujecie dumpening, czyli jeżeli już idziecie tą drogą stosowania dumpeningu, no to warto rozważyć ten pierwszy dokument, czyli tam bodajże RIPE 229, który mówi, żeby ograniczyć zakres stosowania do pewnych prefiksów. Bo tak jak powiedziałem, już był taki atak, który wykorzystał właśnie to, że dumpening był skonfigurowany i wyciął część serwerów DNS-owych z tablic routingu globalnego. Właśnie przez to, że w podstawiony sposób był ten prefiks flapowany. Tak? Najpierw został rozgłoszony czy porwany z tablic routingu i innych providerów, a po czym zaczął ktoś tam sobie w dosyć sprytny sposób nim flapować. Tak? I w ten sposób wyciągnął poza ten limit suppress, no i prefiks został wycofany z globalnej tablicy routingu. No przecież tak jak powiedziałem, no, są ludzie, którzy twierdzą, że wymyślono go w zupełnie innym celu niż go wymyślono, więc go w ogóle nie implementują. W OpenBGPD, tak jak powiedziałem, dumpingu nie ma. Dokładnie są jakieś tam patche, które pozwalają dodatkowo tutaj ograniczyć, dla jakich prefiksów będzie ten dumping, do jakich nie będzie. W Juniperze i w Cisco macie to jakby domyślnie dostępne. Gdzie warto rzucić okiem? No warto rzucić okiem do książek. Cały czas to pokazuje, no nie ma lepszego źródła informacji, mimo że jest cała masa materiałów elektronicznych, nie ma lepszego źródła informacji niż dobre książki. W szczególności ta książka, jeśli chodzi o BGP, i ta książka, jeśli chodzi o takie właśnie zorientowanie się, jak działają poszczególne mechanizmy routingu, plus to tam można skonfigurować. W tej książce akurat przykłady wszystkie się opierają o Junipera i o Cisco. Ta książka też jest w zasadzie dobra, ale ona jest bardziej teoretyczna, tam też jest dosyć dużo przykładów, ale trochę już staram, plus trochę książek Cisco Pressu. Jest taka książka o SPF ASIS-ie. Spotkałem się z opinią osób, że w tej książce SPF jest najlepiej opisany w stosunku do pozostałych innych książek, które SPF opisują. Nie wiem, na jakiej zasadzie to została podjęta decyzja, no ale jeżeli ktoś na przykład właśnie SPF-em i ASIS-em się interesuje, to ta książka faktycznie jest jedną z lepszych. Czy coś mam jeszcze? Linki to sobie już czytacie z prezentacji. Jest fajny projekt Einar, który wykorzystuje Xen, czyli tę możliwość tworzenia maszyn wirtualnych i Quagę, do tego, żeby na takim live CD uruchomić do 8 instancji Quagi i dzięki temu, żeby można było sobie poćwiczyć jakieś scenariusze routingowe bez posiadania dużej ilości sprzętu. Jeżeli ktoś nie ma sprzętu, a chce się tym pobawić, to bardzo fajnie się to wykorzystuje, bo wystarczy włożyć płytkę, zbutować, tam się podnosi jakieś Ubuntu czy coś takiego i podnosi się ta maszyna wirtualna. No i to tyle? Bo już, no właśnie nie wiem. Macie jakieś pytania? Tak. Tak. W Polsce nie. Znaczy, był pewien operator, który chyba z 2 lata temu w ciągu nocy zbudował wszystkie swoje routery, zmieniając z nich wersję softu, bo była tam luka związana z BGP. Natomiast generalnie, no tak jak mówiłem na tej sesji poświęconej bezpieczeństwu, operatorzy, którzy przeszli do tego modelu totalnej separacji ruchu użytkownikowego od swojego ruchu wewnętrznego, nie mają już tego problemu. Operatorzy, którzy mają tak po części, część tych routerów ma sesje BGP osiągalne ze świata, być może mają ten problem, niewiele się nim chwalą. Chyba najlepszą listą do zorientowania się, jak to wygląda, jeśli chodzi o świat, to jest lista Nanok. Tam ludzie na tych konferencjach, nawet ostatnio coś była jakaś prezentacja dotycząca właśnie metod walczenia z takimi próbami porywania sesji BGP, resetowania ich i tak dalej. A w Polsce, jak to w Polsce, nikt się tym nie chwali. No i oczywiście jakby nie mogę się odzywać w różnych kwestiach, bo nie mogę, tak. Nawet jeżeli coś wiem, to nie powiem. Jeszcze jakieś macie pytania? Słucham? No nie wiem. Nie wiem. Dawid Szymański, jeżeli jest gdzieś na sali, ostatnio spał w pokoju, w którym ja też spałem, więc może coś na ten temat powiedzieć, ale chrapie, więc to się chyba znosi. Jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze będę cały czas do końca dzisiejszego dnia, czy tam do 20, więc jakby ktoś miał jakieś pytania, zapraszam, maile i tak dalej działają. Rozumiem, że mam rozlosować książkę. Słuchajcie, mam fascynującą książkę, nie tylko wirusy. Opisuje tak rewelacyjne zagadnienia, na przykład jak Finger, jak pliki PWL, jak Novel, no i ataki na BIOS. I nazywa się nie tylko wirusy, pod tytuł Hacking, Cracking, Bezpieczeństwo Internetu. Bardzo poważna pozycja, naprawdę zachęcam do zapoznania się. Słucham? Jest indeks, zaraz sprawdzę. Red Hat 5.0. Programy z ustawionym atrybutem suite w standardowej dystrybucji Red Hat 5.0. Proszę bardzo. Jest to bezcenna pozycja dla wszystkich adeptów, jak rozumiem, którzy są na sali. W związku z tym pytanie brzmi, no nie wiem, ale proszę podnosić rękę, nie krzyczeć, bo znowu nie będę wiedział, kto się zgłosił pierwszy. Proszę wymienić 3 atrybuty BGP, które można sobie właśnie wymieniać między peeringami, między sesją, w ramach sesji BGP. dla jakiegoś tam prefiksu, tak? 3 dowolne. No, ręka do góry, bo nie słyszałem twojej odpowiedzi. No, słucham. Lokal profesjonalny jest lokalny. Dobrze, ale kolega i tak się starał, więc...